Pieśń siódma. Odyseusz przychodzi do Alkinoosa. Tak się tam modlił Odys, losem bity srodze, gdy pannę rącze muły uniosły po drodze w miasto wiodącej. Jakoż przed dwór okazały ojcowski, gdy zajedzie, muły się wstrzymały u pierwszej bramy. Bracia, piękni jak niebianie, wybiegli wszyscy razem na jej powitanie i muły wyprzęgali i wyprane szaty z wozu znosili. Panna do swojej komnaty szła wprost, gdzie ogień stara nieciła już niańka Eurymedusa, ongi apeirejska branka, z Apeiry w łódź feacką przed laty porwana i przywieziona tutaj na dar godny pana, dostała się królowi, co Feakom włada, za którym jak za Bogiem lud wszystek przepada. Wyniańczyła mu córkę, białą jak lilia, teraz ważąc wieczerze przy ogniu się zwija. Więc Odys się do miasta zbierał, gdy bogini Atene czuwająca nad nim mgłę uczyni i schowa go, by z dumnych Feaków tam, który spotkawszy go nie złajał lub nie spytał z góry, co zacz, a więc gdy w miejskie wchodził już ulicę, zabiegła mu Atene sowio oka, lice wziąwszy na się dzieweczki młodej z dzbankiem w dłoni, a gdy stanęła przed nim, on ozwał się do niej. Dzieweczko, wskaż mi proszę w tym mieście nieznanym, gdzie tu dwór Alkinoja, co tutaj jest panem. Jam człowiek cudzy i nędzarz, srodze nieszczęśliwe, z dalekich krain idę, więc i duszy żywej nie znam pomiędzy ludźmi tu mieszkającymi. Na to rzekła Atene z oczami lśniącymi. Chcesz, dziadku, to ci wskażę, kędy idzie ścieżka do dworu. Tam w bliskości i ojciec mój mieszka. Idź za mną, wżdy ostrożnie, ja cię poprowadzę. W nikogo nie patrz, z nikim nie gadaj, tak radzę. Na przybysze tutejszy mieszkaniec zawzięty. Obcy nigdy tu nie był gościnnie przyjęty. Lud ten puszy mnogością żeglujących łodzi, po morzu wciąż upędza i daleko chodzi, bo lądotrzęs Posejdon dał im dar już taki, że ich nawy jak myśli lotne lub jak ptaki. Powiedziawszy to, Pallas szła przed nim co żywo, a Odysej jej śladem zdążał nieleniwo. Więc żeglownych Feaków uszedł jakoś wzroku, gdy samym środkiem miasta przeżnął się w ich tłoku. Straszna bowiem i pięknie trefiona bogini ćmi ich oczy i wkoło niego mgłę uczyni. A Odysej się dziwił korablom w przystani. Moc ich taka, toż placom, gdzie męże zebrani i długim murom miejskim w ostroku warownym i wszystkiemu się dziwił. Dziwem niewymownym. A tak, gdy przed królewski szczytny dworzec przyszli, Atene jasnooka ozwie się w tej myśli. Oto, dziadku wędrowny, dwór, o który pytasz, masz przed sobą. Tu, w kole biesiadnym, powitasz władyki tego kraju. Wszystko ród Zeusowy. Idź prosto, nie trwóż sobą i nie trać nic głowy. Śmiały idzie przebojem i przeto wygrywa. Mniejsza, czy cudzoziemcem do obcych przybywa, wszedłszy tam, naprzód panią pozdrowić się godzi. Zwie się Arete. Z jednych rodziców pochodzi, co mąż jej, bo Posejdon, Nauzyta, ich dziada, spłodził na Periboi. Jak o tym wieść gada, najpiękniejszej kobiecie, a najmłodszej córze króla Eurymetona. Co to chłopy duże, giganty rządził, które do szczętu wygubił, a i sam zginął. Otóż Posejdon ją lubił. Z nią miał syna Nauzyta, władcę tych Feaków, który to znowu spłodził dwóch dziarskich junaków, Rexenora z Alkinem. Wżdy pierwszy żył mało, bo po godach weselnych Feb zabił go strzałą i jedna tylko po nim została dziewoja, Arete. A dziś żona króla Alkinoja. Mąż ją czci. Żadna w świecie bardziej nie uczczona, trzymająca rząd domu mężowskiego żona. a tę cześć, tak serdeczną, odbiera bez zmiany od samego Alkina. Od dziatwy kochanej, od ludu, co bożyszczem nazywa ją swoim, że gdy w mieście ją ujrzy, pcha się do niej rojem. Bo to i rozum piękny i dowcip tej pani umie radzić, przejednać tych, co pogniewani. I jeśli na ciebie okiem popatrzy łaskawem, toś wygrał i przyjaciół obaczysz niebawem i wrócisz w progi własne do rodzinnej ziemi. Rzekłszy to, córa Zeusa z oczyma sowiemi rzuciła smugi z Herii rozkosznej i lotem minąwszy mórz pustkowia i maraton potem, przebiegając w Atenach ulice i place, weszła w Erechteusza zamczyste pałace. Odys w królewskie gmachy podążył w tej dobie i długo stał przed nimi i rozważał sobie, czy ma nogą przestąpić pański próg spiżowy, gdzie jak promień słoneczny lub blask księżycowy wnętrze komnat pałało. Ściany wyłożone miedzią biegły to w jedną, to w drugą znów stronę, od progu w głąb i głębiej. Wkoło gzyms niebieski, wewnątrz w każdej świetlicy drzwi ze złotej deski. Próg miedny o drzwia srebrne dźwigał, a sklepienie ze srebrnej belki. U drzwi też złote pierścienie, psy złote i psy srebrne z obu stron podwoi, co je Hefajstos ukuł, ten mistrz w sztuce swojej. Leżały rzekomo stróże domu swego pana. Ani śmierć, ani starość stróżom tym nieznana. Od progu w głąb i głębiej w rząd poustawiane pod ścianami szły stołki. Na stołkach zaś dziane kobierce, ręką niewiast misternie wyszyte. Tam siadają feackie pany znamienite, jedząc, pijąc, nie zbywa nigdy im na niczem. Na podstawach dokoła z młodzieńczym obliczem stały złote posągi, trzymając kagańce, gościom przyświecające przy nocnej hulance. 50 tam niewolnic krzątało się w dworze. Te obracały żarna, mieląc płowe zboże. Inne przy krosnach kądziel, znowu przędły inne, jak liście na topoli, wciąż w ruchu, wciąż czynne. Zbijały pasma tkanin mocno, aż z warsztatów tkackich tłustość ściekała. Bo jak tęższych chwatów nad feaki do morskich wypraw nie ma w świecie, tak dowcipem nie sprosta feackiej kobiecie żadna inna w tkaninach misternej roboty. Atenę im wyłącznie dała te przymioty. Za dziedzińcem sad duży ciągnął się od brony. Czteromorgowy, wkoło płotem ogrodzony, kędy drzewa wysokie i kwieciem okryte rodzą granaty, gruszki, jabłka smakowite, słodkie figi. Toż drzewa oliwne tam były, przez rok cały tak zimą jak latem rodziły, bo w ciepławym zefirze, co tam wciąż powiewa, jeden owoc się kluje, drugi już dojrzewa. Jabłko idzie po jabłku, gruszkę gruszka spycha, figa figę i owoc zawsze się uśmiecha. Widać tam i winnicę, bujną w winogrona, część jej duża na upał słońca wystawiona, ażeby schły jagody, więc jedne w kosz biorą, drugie tłoczą. Wiośnianki dochodzą niesporo. Tu kwiat ledwie, tam już się rumienią jagody. Za sadami warzywne leżały ogrody. Grzędy ziół wonnych, kwiatów pstrokatych bez liku. Są dwie krynice. Jedna wije się w poniku przez sady, druga pańskie podwórze obmywa. Z niej wody na potrzebę lud miejski używa. Taka to nad królewskim domem łaska bogów. Długo Odys tułaczy stał, zdumion u progów. A gdy wszystkiemu w duszy dość się nadziwował, próg przekroczył i w wnętrze komnat tych wstępował. Tam feackich bojarów zastał godujących i ostatnią z czasz winnych objate lejących na cześć argosobójcy. Zwykle biesiadnicy robią to, aby smaczny sen znaleźć w łożnicy. Boski Odysej izbę prędkim mierzył krokiem, od Ateny odziany leciuchnym obłokiem, aż dopadł Alkinoja. siedział przy arecie. I gdy Odysej dłońmi kolana jej splecie, naraz zeń święty obłok zsunął się ze wszystkim i w izbie zmilkli goście. Zdumieni zjawiskiem patrzali na przybysza. On wniósł prośbę, którą miał w tych słowach. Areto, Reksenora, córo, błagam twego małżonka, ciebie i tych gości, ja, tułacz, niechaj bogi dadzą wam w pełności zdrowia, szczęścia, by jeszcze i na wasze dziadki godność od ludu dana spadła i dostatki. Przez litość wrócić do dom, pomóżcie mi prędzej. Długo, długo się tułam w sieroctwie i nędzy. To rzekł i na ognisku wraz usiadł w popiele przy ogniu. Goście zmilkli, chociaż ich tam wiele. Aż wreszcie przerwał ciszę mąż najstarszy laty, siwy Echenej, w słowa wymowne bogaty. Dawnych wieków pamiętny, znał obyczaj stary, więc się zaraz odezwał mądrze i do miary. Ej, nie godzi się, królu, bo to nie w zwyczaju, by w popiele siadywał gość z cudzego kraju. Czekając na twój rozkaz, chowamy milczenie, a zatem podnieś gościa na srebrne siedzenie, posadź tu, obok z nami. Keryksom każ w krurze wino lać. Cześć oddamy Bogu, co grzmi w górze, wszak pod jego opieką stoją nieszczęśliwi, a klucznica z spiżarni gościa niech pożywi. Wzruszyła się tą mową Alkinoja dusza. Powstał i niezłomnego dłoń Odyseusza wziąwszy, podniósł z popiołu, posadził przy sobie na miejscu Laodama, co gościa o sobie musiał ustąpić, chociaż ojca ukochanek. Służebna na srebrzystej misie złoty dzbanek pełny wody przyniosła i ręce nią zmyła gościowi, po czym gładki stół mu przystawiła. Potem skrzętna klucznica przyniosła mu chleba i rozmaitych potraw z spiżarni, co trzeba, a boski tułacz Odys jadł i spijał głodny. Do Keryksa tak mówił Alkinoj, pan godny. Pontonoju, lej wino gościom, rozdaj kruże, aby obiatę Bogu złożyć, co grzmi w górze i wszystkich nieszczęśliwych pod skrzydła swe bierze. Rzekł i Pontonoj wino po pełnym kraterze znowu gościom podawał. A tak, gdy ofiary każdy część wylał i sam napił się do miary, przemówił znów Alkinoj do wszystkich, co byli. Posłuchajcie, kniaziowie i władycy mili, mówię do was, co serce podaje do głowy. Podjadłszy, idźcie do dom na sen wywczasowy. Jutro więcej starszyzny zwołamy na koło, aby obcego gościa uraczyć wesoło, a przy tym obiatami zjednać sobie bogi i obmyślić, jak wróci ten człek w swoje progi, aby wolę tułaczych niewygód i trosek z pomocą naszych ludzi do rodzinnych wiosek dostał się. A już mniejsza, czy drogi stąd kawał, aż gdy stanie na miejscu. Niech się tam rozlicza z wyrokami przeznaczeń, jakie tajemnicza nić mu snuje przez twarde przątki uprzędziona, kiedy na świat dziecięciem wyszedł z matki łona. Lecz jeśli to zbieg z nieba, który nieśmiertelny, to znak, że bogi mają jakiś cel oddzielny. Zwykle bowiem w widomej postaci się jawią, zasiadają wraz z nami, jedzą, piją, bawią, zwłaszcza jeśli ich sutym uczcimy prażnikiem, lub też zszedłszy się w drodze z samotnym pątnikiem, biorą kształt ludzki, chętnie kumają się z nami, toż z grubymi cyklopy albo z gigantami. Na to mądry Odysej odpowiedział skromnie. O Alkinoju, nie myśl, proszę cię, tak o mnie. Przecieżem do żadnego nie podobien Boga, ani wzrostem, ni kształtem. Chudzina uboga. Lecz jeśli kogo znacie, schodzących po świecie najnieszczęśliwszym, to mnie równać z nim możecie. A i więcej bym cierpień naliczył i biczy, którymi wyrok bogów ćwiczył mnie i ćwiczy. Wżdy pozwólcie, niech zjem co, choć w oczach łza stoi. Nic głodnego żołądka pono nie ukoi. Głód największym tyranem ciągle się napiera, nie dbając, czy ból jaki duszę ci rozdziera. Że mi się serce kraje, nic to mu nie szkodzi. Jeść, pić, co chwila woła żołądek ten złodziej i wszystko, com wycierpiał, na starość i z młodu zapominam, dopóki nie napasę głodu. Więc błagam was, władycy, gdy ranek zaświta, wyprawcie mnie do domu, biednego rozbita. Zniósłszy tyle już życia, nie żal by mi było, gdybym ujrzał włość moją, dworzec, czelać miłą. To rzekł i jego mowie przytuszą książęta, odesłać go do domu, rzecz słuszna i święta. Więc wylawszy objatę, gdyż sami dość pili, na smaczny wypoczynek do dom podążyli. Boski Odysej w izbie pozostał godowej, obok króla posadzon i obok królowej, gdy służebne ze stołów sprzątały naczynia. Więc rzekła doń Aretę, ta biała kniachinia, poznawszy na nim chiton i piękny odziewek, który sama utkała z pomocą swych dziewek, zagabnęła go lotnym słowem w tym sposobie. Gościu, pozwól, żeć jedno zapytanie zrobię. Coś zacz. Skąd się tu wziąłeś? Czemu w tym ubiorze? Mówiłeś wżdy, żeć na ląd wyrzuciło morze? Na to jej mądry Odys dał taką odpowiedź. Trudno mi od początku robić całą spowiedź tych bied, jakimi bogi ścigają mnie srodze. Jednak twej ciekawości, królowo, dogodzę. Stąd daleko na morzach jest ostrów niewielki, zwany Ogygią. Siedziba srogiej zwodzicielki Kalipso, pięknowłosej, a córki Atlasa. Każdy bóg jej unika, człek tam nie popasa. Mnie tylko nieboraka demon zagnał do niej, kiedy piorun zeusowy na pełnych mórz toni roztrzaskał mi łódź moją. W dom mnie swój przyjęła, gościnnie nakarmiła, potem wmawiać jeła, że mi da nieśmiertelność, a z nią młodość wieczną, lecz się broniłem od niej odmową stateczną. 7 lat mnie trzymała i nieraz łza padła na ambrozyjne szatki, które na mnie kładła. A gdy 8 już lato nadeszło w lat toku, sama nagli na odjazd. Nie wiem, czy z wyroku Zeusa, czy że jej serce doznało odmiany, dość, że na wątłej tratwie, wićmi powiązanej, wysłała mnie żywnością, winem i odziewkiem niebiańskim opatrzywszy i ciepłym powiewkiem, dmącym na jej rozkazy, gnała mnie przez wody. Całe dni 17 płynąłem bez szkody. W 18 ujrzałem zarosłych gór czuby tej tu ziemi i widok weseli mnie luby. Biedny, nie przeczuwałem, jak srogie opały zgotował mi Posejda gniew zapamiętały. Jakoż wnet rwącym wichrem pomieszał mi szlaki. Wzdoł wielkie morze, bałwan cisnął na mnie taki, żem na tratwie od strachu wzdychał i dygotał, aż wichr, wpadając na nią, do szczętu zgruchotał. W pław poszedłem i ramion użyłem za wiosła. W końcu mnie wieja z falą na wasz brzeg doniosła. Alić tam, gdym wychynął, bałwanem porwany, byłbym się w proch roztrzaskał o brzeżnych skał ściany, tyle żem się w czas cofnął i przy lądek z dala opłynąwszy na rzekę trafiłem. Jej fala cichszą, brzeg płaski bez skał, do wyjścia dogodny. Wyszedłszy bez tchu, padłem. Gdy nastał mrok chłodny, zaraz brzegi strumienia opuściwszy w głuche krze zalazłem, zgarniając na się liście suche. A ległszy sen mi długi, zesłał Bóg w tej dobie. Zmordowany pod kołdrą liścia spałem sobie przez noc całą, poranek przeszedł i południe i dopiero się ocknął, kiedy słońce cudnie zaczynało zapadać. Spojrzę k brzegom morza, tam igrały dziewczęta, między nimi chorza córa twa. istne bóstwo dzieliła zabawę. Ją więc błagam i serce znalazłem łaskawe. Przyjęła mnie nad podziw, nad wiek swój sędziwa, choć wiek młody zazwyczaj nieroztropny bywa. Ona jeść mi dała i wino ogniste i obmyła w strumieniu i w te szatki czyste oblokła. Ot i szczerą zrobiłem ci spowiedź. Na to mu Alkinoos taką dał odpowiedź. Gościu, wżdy córka moja za to sprawę zda mi, żeć nie odprowadziła tu z swymi dziewkami. Przecieżeś się o pomoc naprzód uciekł do niej. Na to odrzekł Odysej. O, niechże Bóg broni, królu, żebyś naganiać miał to dziecko złote. Właśnie, że mnie ze sobą wziąć miała ochotę, jedną się temu oparł, z wstydu i bojaźni. Czy mój widok twojego gniewu nie podrażni? Obcy człowiek tak łatwo w podejrzenie wpada. Alkinoos mu na to tak wręcz odpowiada. Przecież gościu krwią serce nie kipi tak u mnie, by o nic wrzało. Gniew mój hamuje rozumnie. Obyż za sprawą Zeusa, Ateny i Feba, mąż jak ty, jakiego właśnie mi potrzeba, trafił się dla mej dziewki, a dla mnie zazięcia zostałby zawsze z nami. Ręka jej do wzięcia, wiano, sute, dom, włości, wszystko wziąłbyś po niej. Lecz gwałcić cię ja nie chcę. O, niech nas Bóg broni od takiego postępku. Wiedz, że na jutrzejszy dzień twój odjazd naznaczam. Nie żaden późniejszy. A teraz spać się połóż. Niech cię sny kołyszą. One przez ciche morze ci potowarzyszą. Popłyniesz w kraj swój do dom i gdzie chęć powieje, choćby nawet i dalej, gdzie poza Eubeę, co ma leżeć najdalej, jak mówią ci, którzy z Radamantysem w tej tam bywali podróży, wożąc go do Tityosa z Gai zrodzonego, na tę drogę im dosyć było dnia jednego. Bez trudu i na powrót do domu go odwieźli. Sam zobaczysz i przyznasz, że wcale są nieźli i tęgo wyćwiczeni ci, moi żeglarze, cudnami bujający po wodnym obszarze. Słowa te Odys przyjął jak wierzbę radosną i tę modlitwę ust ją odmawiać głośno. Ojcze Zeusie, spraw, żeby Alkinoj mógł ino spełnić to, co obiecał, a iście nie zginą jego czyny i sława, pójdzie po rozłogach, a ja przecie w ojczystych raz ujrzę się progach. Gdy taką między sobą rozmowę tam toczą, białoramienna pani dziewkom swym ochoczo słać kazała dla gościa pod wystawą łóżko, wymościć je prześliczną z czerwieni poduszką, na to kobierce płaszcze, znów na to wełniane dać do przykrycia. Dziewki z tym powyprawiane wybiegły z izby. Sobie pochodniami świecą, a gdy się uporały dla gościa z łożnicą, wróciły zapraszając Odysa w te słowa. Gościu, idź spać, łożnica czeka cię gotowa. Słysząc to, rad był Odys, że sobie wypocznie i na miłe wywczasy udał się niezwłocznie. Tak złożył boski tułacz głowę do snu skłonną na łożu pod wystawą szczytną echem dzwonną. Zaś Alkinoj spał wewnątrz zamkowych pokoi przyzdobiącej małżeńskie łoże żonie swojej.